Salon artystyczny.
Iwona Borowska, witam serdecznie. Hamlet napisany z norweskiego punktu widzenia. Taki pomysł miał Janusz Głowacki, taki jest jego pierwszy dramat napisany na emigracji, a Stand By Studio, teatr studencki działający przy Uniwersytecie Gdańskim, postanowił Fortynbras się upił, tę właśnie sztukę wystawić jako swoisty prequel do swojego zeszłorocznego Hamleta. Brzmi to dość zawile, ale na pewno wszystko rozwikłają nasi goście, którzy już za moment pojawią się w studiu. Pojawi się także Tomasz Żółtowski, dyrektor artystyczny Gdańsk Dog Film Festiwalu. Przed nami 16 jego edycja na początku czerwca od 6 do 10. Znamy już skład jury, znamy listę filmów, które się zakwalifikowały do konkursu, ale przede wszystkim wiemy, że festiwal trochę się zmieni, bo po raz pierwszy wystartują także w tym konkursie krótkie polskie filmy fabularne. Już za moment o tym wszystkim w salonie.
I'm being honest, just can't control this. All my emotions inside. Maybe I'm jealous, I'm feeling helpless. So many times I tried to make you happy, to make you love me. Oh, I wish I could only say, let's go back to where we used to be. Together, but you're still here in my head. Facing my mirror will make it clearer. I can't believe it's the end. I'll make you happy, I'll make you love me. Oh, I wish I could only say, let's go back to where we used to be.
Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Witamy serdecznie naszych gości. Tomasz Żółtowski. Dzień dobry. Dyrektor artystyczny Gdańsk Dog Film Festiwalu od 6 do 10 czerwca. No to jeszcze trochę czasu mamy. Festiwal się odbędzie, ale już znamy jurorów, już wiemy, jakie filmy będą prezentowane.
Wiemy.
A przede wszystkim wiemy, że jako dyrektor artystyczny, no, wszyscy organizatorzy festiwalu, może tak powiedzmy, mieli pomysł na to, aby nieco zmienić czy też wzbogacić formułę i pojawią się krótkie polskie fabuły w konkursie, osobnym konkursie i będzie osobna też nagroda. Gdańskie dźwigi, tak?
Tak się nazywa już oficjalnie. Jest to nagroda, statuetka Gdańskie Dźwigi oraz nagroda pieniężna ufundowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
I o tym porozmawiamy w drugiej części naszej audycji Salonu Artystycznego, a w pierwszej o zbliżającej się, już odliczacie, to wiem, premierze, będzie w czwartek na Uniwersytecie Gdańskim, tak? Stand by Studio. Rozmawialiśmy czas jakiś temu, no w ubiegłym roku, o tak. waszym Hamlecie. O takim spektaklu Hamlet Miłość rozmawialiśmy dokładnie. Nawet, powiedziała Ofelia, że dzień dokładnie dobry. Tak. Witamy serdecznie. Maria Dworzecka, Ofelia, wtedy także. No, Fortynbrasa to chyba nie było w tamtym spektaklu.
Nie było,
Maksym Michałowski w dzień tej dobry. Roli, ale także jako asystent reżysera.
Oczywiście.
Reżyserem jest Jan Orszulak, niestety dziś nieobecny, niestety, też autorem nie. scenariusza, ale zapewniał, że tutaj wysyła taką ekipę, że po prostu w trójgłosie go... Tak, powiedzą nawet więcej niż on byłby w stanie. No i trzecia osoba z tej ekipy, pani Paulina Pietrzak, kierownik produkcji i wartowniczka, czyli także grająca w tym spektaklu. Fortynbras się upił Janusza Głowackiego, reżysera, scenarzysty, autora książek, autora dramatów, dramaturga, który odszedł od nas w sierpniu ubiegłego roku i który po prostu w którymś momencie zechciał napisać, a właściwie to był dla niego dość szczególny moment, bo pierwsze chwile na emigracji, takiego Hamleta z norweskiego punktu widzenia. I on sam pisał tak, że Norwegia to takie superpower, w której panuje trup na tronie, taki Breżniew, a rządzą służby specjalne. A Dania to taki malutki kraj jak Polska, czekająca na inwazję. Służby norweskie likwidują całą dynastię, więc Fortynbras udaje alkoholika, żeby przetrwać, ale alkoholika za długo się nie da udawać.
Taki trochę jak Klaudiusz.
To prawda. Niestety moja postać Fortynbras troszeczkę się zagubił w tym wszystkim, co postanowił sobie, ale jest to jego sposób na życie. On funkcjonuje w tym świecie trochę alkoholicznym, trochę z takimi problemami politycznymi wokół niego są różne postacie i myślę, że jest to bardzo ciekawy spektakl. Troszeczkę staramy się zaczerpnąć te tematy polityczne i no, myślę, że jest to ciekawe. Niezależnie od wieku odbiorcy, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, a i też te kwestie polityczne się pojawiają. Dla nas Norwegia, w rozumieniu tego Głowackiego, to jest taka troszeczkę zepsuta Polska, taka trochę w krzywym zwierciadle. Staramy się ukazać to. Czy ktoś będzie chciał to porównać do obecnej sytuacji politycznej? Nie wiemy. Każdy będzie mógł to odebrać, jak będzie chciał, no bo taki jest przecież teatr. Ale mamy nadzieję, że będą niezapomniane wrażenia i że każdy odnajdzie tam po prostu coś dla siebie.
Wasz Hamlet, który w tytule miał także miłość i zwielokrotnione Ofelie, był przede wszystkim, tak rozmawialiśmy, właśnie spektaklem o miłości, która jest tylko pewnym tematem Hamleta jako sztuki Szekspira, prawda? Czyli troszkę żeście wtedy odsunęli od siebie właśnie te kwestie polityczne, jakże ważne. Tutaj rozumiem, że dajecie tą drugą nogę, drugie skrzydło, czy jakby wracacie do tematu z norweskiego punktu widzenia i właśnie z akcentem na te sprawy polityczne. Dlaczego? Teraz wydaje się to wam ważniejsze?
To jest w ten sposób, zrobiliśmy te dwa spektakle, one są bardzo ze sobą połączone. To zresztą też łączy postać Ofelii, którą odgrywam. Poprzedni spektakl zapowiadaliśmy wierszem Herberta Fortynbras, Tren Fortynbrasa i teraz ten wiersz rzeczywiście pojawia się w naszym spektaklu. Robimy to w ten sposób, że w poprzednim spektaklu nasz reżyser Jan świadomie odciął się od wątków politycznych i chciał uwypuklić miłość, która często była też taka przyćmiona tymi wątkami politycznymi i całą intrygą. I teraz skupiliśmy się właśnie nie na tych relacjach emocjonalnych, chociaż one oczywiście mają miejsce, nie zabraknie ich zdecydowanie. To teraz skupiamy się też na tej polityce, żeby też pokazać w pewien sposób nasz głos, żeby pokazać, że my jako młodzi też jesteśmy zainteresowani taką tematyką i się jej nie boimy.
Też jako teatr studencki, że nie boimy się trudnych tematów. No, Teatr Studencki właśnie nie powinien bać się trudnych tematów.
Że nigdy się nie bał właściwie, nie?
Ta odwaga młodości i taka bezkompromisowość troszkę.
Jest to też swoisty prequel po prostu Hamleta, ponieważ jakby wątki się przenikają, przeplatają. Hamlet, choć nie pojawia się osobiście na scenie, jest obecny. Mhm. Bardzo często się pojawia, są do niego nawiązania. No i jest postacią, choć się osobiście nie pojawia.
Ale trochę więcej, rozumiem, jest tu o państwie, o psuciu się państwa, o różnych mechanizmach, intrygach, morderstwach przecież,
morderstwach,
prawda?
Morderstwach, problemach ludzi, o alkoholizmie, tak jak zresztą z tytułu można się dowiedzieć, ale są również wątki emocjonalne, jest i miłość, jest i cierpienie, no więc to, czego w teatrze możemy poszukiwać po prostu. Mhm.
Przeczytałem gdzieś, że Hitler i Stalin nie lubili Hamleta, dlatego że dużo gada, a mało robi.
No to myślę, że dobrze by się bawili na naszym spektaklu.
Ofelia przeniknęła z Hamleta do sztuki Głowackiego i jaką tu spełnia rolę?
Ofelia przede wszystkim jest łącznikiem obu naszych spektakli. Pokazujemy pewną ciągłość i to, że te spektakle są ze sobą połączone, ale też w naszym spektaklu pada kwestia, że kobiety są obecnie bardzo zdolnymi politykami. I rzeczywiście, Ofelia występuje też tutaj jako młoda dyplomatka. Jest wysłana na dwór Fortinbrasa, do tego państwa, jako wysłanniczka swojego ojca Poloniusza, który u nas się właśnie nie pojawia, a pojawia się Ofelia. I jest ona też częścią intrygi przez to.
Bardzo to intrygująco zabrzmiało, prawda? Coś takiego. Jaki jest kostium? Współczesny, z transparentami, czy historyczny, czy umowny, czy jaki? Bajkowy?
Bajkowy na pewno nie. Bajkowy nie. Raczej to wszystko jest współczesne, nowoczesne, nie? Bawimy się tu w nawiązania takie historyczne.
Ale też jesteśmy trochę poza czasem, bo rzeczywiście tak. Janek ma pewien swój styl i on tworzy w swoich spektaklach takie rzeczywistości alternatywne, więc nie wiemy, kiedy jesteśmy, kiedy istniejemy. Po prostu jesteśmy w tej naszej alternatywnej rzeczywistości.
Zupełnie inny świat.
Janek twierdzi, że jest to jedno uniwersum. Wszystkie jego spektakle odbywają się w jednym uniwersum, które gdzieś tam istnieje, w jakimś równoległym wszechświecie. A wracając do kwestii kostiumów, staramy się, żeby to było jednak klimatyczne, żeby zachować klimat, aczkolwiek nie boimy się trudnych rzeczy, nie zakładamy cenzury na to, co robimy, jesteśmy po prostu, staramy się być elastyczni. No i jak to Teatr Studencki, tą taką tradycję teatrów studenckich pielęgnować.
No ale też z drugiej strony nie zakładamy żadnej cenzury, ale też nasz tekst, chociaż jest bardzo blisko tekstu Głowackiego, to jest taki dosyć ugrzeczniony.
Ugrzeczniony, tak.
Powiedzmy.
Bardzo ugrzeczniony.
Ciekawe. No, on to
szokuje w inny sposób.
On to pisał na emigracji w 83, jeśli dobrze pamiętam, roku.
Dobrze,
to zobaczymy, na czym polega teraz, może polegać takie ugrzecznienie, ale ponieważ powiedzieliście, że trudnych tematów się nie boicie, także społecznych, politycznych, prawda, czy także tego kwestii alkoholizmu Fortinbrasa jako pewnej, nie wiem, choroby, słabości, czy nie?
Bardziej fortelu. Mi się wydaje, że moja postać rozumiała alkoholizm jako fortel.
Czyli tak jak Hamlet, szaleństwo, tak? Coś takiego.
Troszeczkę może w tę stronę. Fortinbras twierdzi, że pijany jest niegroźny i pijanego jest krzywdzić nieładnie. W związku z czym idzie w ten alkoholizm, no ale tak jak było poruszone na początku, nie da się zbyt długo udawać alkoholika, bo po prostu się nim człowiek staje. I to jest też dwupłaszczyznowość tej postaci, którą ciężko było uchwycić, ale mam nadzieję, że się udało i że widzowie będą zadowoleni z tego, co pokażemy w czwartek.
Jakiej ilości widzów się spodziewacie? To będzie sala teatralna, tak?
Tak.
Na neofilologii.
Na neofilologii
uniwersytetu. Że będzie brakowało miejsca, tak naprawdę.
A ile tam jest miejsc?
Tam jest chyba 320 miejsc. W tamtym roku na premierze mieliśmy 270 osób.
z 320 miejsc z założeniem, że sala zbudowana jest na 400 oglądających,
tak.
Czyli można jeszcze dostawki robić tak zwane.
Ale przepisy w przeciwpożarowe, więc nie wiadomo.
Także no, zapraszamy, żeby się zebrać już troszeczkę wcześniej, bo może się okazać, że nie wszyscy wejdą.
A jak to było z Hamletem? Ile razy zagraliście go?
Hamleta zagraliśmy tak naprawdę 3 razy. Zagraliśmy Hamleta w marcu zeszłego roku. Zagraliśmy Hamleta na festiwalu szekspirowskim w nurcie Szekspirow w konkursie. I zagraliśmy jeszcze raz Hamleta, teraz ostatnio właśnie też w marcu, w Poznaniu na festiwalu teatrów studenckich Start.
Mhm. I tutaj premiera w czwartek, tak?
Tak.
Już odliczacie.
O 19:00, Neofilologia.
Zapraszamy.
I te 300 osób tam wejdzie, ewentualnie, gdyby tylu było chętnych też. A później jakieś plany, czy nie?
Później planujemy też startować ponownie w Szekspirofie. Jednak to jest jeszcze pod znakiem zapytania. No a później tak naprawdę nasz spektakl pójdzie na kilka festiwali, no i zobaczymy, czy się dostaniemy. Może to będzie jedyna okazja, żeby zobaczyć Fortinbrasa, a może...
Na pewno tutaj na terenie Trójmiasta, aczkolwiek myślę, że uda nam się jeszcze...
Tak, będziemy jeszcze, się starać, żeby go jeszcze zagrać.
Mhm. No to trzymamy kciuki, bo to ważne, żeby istniał teatr studencki, prawda?
Teatr studencki istnieje,
Standby
Studio
kontynuujemy tradycję teatrów studenckich w Gdańsku.
Nie tylko w kwestii teatralnej jakby działamy, bo działamy również w kwestiach filmowych.
Tak. Mhm.
Ale wszystkiego, jakby wszystkich informacji można się dowiedzieć po prostu, obserwując nas, śledząc nas na Facebooku, na Instagramie. Jesteśmy młodymi ludźmi, staramy się korzystać z tych platform kontaktu. Bo po prostu jesteśmy świadomi, że jesteśmy dziećmi XXI wieku. Ja jestem z tego bardzo dumny i jestem naprawdę zadowolony, że urodziłem się w takich czasach.
Super. Zgadaliśmy się już przed audycją, że Janusz Głowacki w pewnym sensie weźmie udział w festiwalu w Cannes. Oczywiście wiemy, że nie ma go już z nami, natomiast jest współautorem scenariusza Zimnej Wojny, filmu Pawła Pawlikowskiego, naszego, trochę brytyjskiego, trochę naszego reżysera oscarowego, ale wtedy powiedzieliście, że wy też do Cannes jedziecie. No to
tak się złożyło.
Tak, jeden z naszych filmów, Ostatnia kolejka, dostał się na festiwal właśnie Entre deux Marches.
Festiwal, który jakby konkurs, który odbywa się równocześnie z festiwalem w Cannes
i
jest pobocznym konkursem, ponieważ Cannes to nie jest tylko wręczenie jednej nagrody, tam jest wiele festiwali, wiele konkursów się odbywa.
Jest to festiwal o tematyce niepełnosprawności i porusza takie tematy.
Porusza ciężkie, no generalnie trudne tematy. I tak, jeden z naszych filmów w reżyserii właśnie Jana dostał się do Cannes. No i pojedziemy.
To pierwszy chyba jego taki projekt filmowy,
tak,
poważniejszy.
Był to pierwszy taki poważniejszy. Także no, dobrze to świadczy na przyszłość, mam nadzieję.
No z tego wynika, że tutaj Jan Orszulak jest mistrzem i demiurgiem, który scala tę grupę i...
Bardzo.
Prawda? Ale oczywiście grupę w całości też twórczą. Trzymacie się od jakiego czasu już tak razem mniej więcej?
My razem... Ta obecna grupa pracuje ze sobą od października.
Tak. Od początku.
Ja z Jankiem pracuję od 3 lat już i to chyba jest reżyser, z którym najlepiej się dogaduję i najlepiej mi się z nim pracuje, ale Jan też jest bardzo konsekwentny w swojej pracy. On wie, czego chce. Wie, czego chce, przychodzi na próbę i wie, co chce osiągnąć.
Mhm. Staramy się
sprostać jego oczekiwaniom,
to na pewno. Też znamy się z Janem wiele lat, trochę drogi przeszliśmy, kilka zakrętów życiowych, żeby połączyć się w jedną grupę, ponieważ byliśmy w różnych grupach, reprezentowaliśmy różne ekipy, ale udało się. Grupa jest bardzo zgrana i...
Taka rodzinka
Rodzinnie jest na pewno bardzo i... No jakby spektakl przygotowany jest, wiemy, że jesteśmy aktorsko dobrze przygotowani. Postacie,
dzięki Jankowi,
oczywiście. Postacie są obsadzone po warunkach scenicznych po prostu. A jestem świadomy, że każdy mógłby zagrać główną rolę.
Powiedział Fortinbras.
Tak, powiedział Fortinbras, każdy mógłby zagrać z nas główną rolę. Każdy jest na takim poziomie, że prezentuje. Mhm. Prezentujemy się teatralnie bardzo dobrze.
Mamy nadzieję.
Mamy nadzieję.
Tak.
będzie naszą matką, ta nadzieja. Także no w czwartek można sprawdzić, można zobaczyć, co młodzi ludzie z Gdańska mają do powiedzenia.
I mamy nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
Na pewno nie.
Fortynbras się upił, Stand by Studio, czwartek 26 kwietnia o 19 w sali teatralnej Wydziału Neofilologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszamy serdecznie.
I wstęp wolny.
A w salonie artystycznym Radia Gdańsk teraz o najbliższej 16 edycji Gdańsk Doc Film Festiwalu. Tomasz Żółtowski, dyrektor artystyczny. I zacznijmy od tego, co nowe. Co nowe, czyli od wprowadzenia fabuł, co prawda krótkich i na razie tylko polskich, ale jednak fabuł do festiwalu dokumentalnego, filmów dokumentalnych z założenia. Z pod tytułem, to od razu rozwinę pytanie, godność i praca. I o ile się zorientowałam, to ta tematyka w jakiś sposób też dotykała selekcji filmów fabularnych, czyli też to był taki pewien wymóg, żeby... No dobrze, to Tomasz Żółtowski, dyrektor artystyczny. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle fabuły i taka zmiana.
Może od tej godności i pracy zacznę jednak.
Dobrze.
Oczywiście podtytuł tego festiwalu wciąż jest aktualny. Tak się narodził ten festiwal, czyli korzenie solidarnościowe. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Natomiast nie ukrywałem też od kilku lat, że wybieramy filmy najlepsze. Myślę o poziomie artystycznym. Jeżeli nawet one nie do końca wpisują się w formułę godność i praca, to troszeczkę przymykamy oko. Po prostu chcemy mieć najlepsze filmy w konkursie i myślę, że to nam się udawało w ostatnich latach, bo nasz triumfator z roku ubiegłego, Komunia Anny Zameckiej, tuż po naszym festiwalu otrzymał Europejską Nagrodę Filmową. I takich przykładów jest więcej. Film Janka Matuszyńskiego, Deep Love, a zaraz potem on robi film Ostatnia Rodzina, więc mieliśmy wiele bardzo dobrych filmów, nie tylko polskich oczywiście. A teraz jeśli chodzi o te fabuły. No, głównie to był pomysł dyrektora festiwalu Kazimierza Bera. Oczywiście myśmy go poparli, ponieważ pomyślał sobie, że dokument jest to taki świat troszeczkę jednak wyizolowany. Chcemy jak najwięcej widzów ściągnąć, młodych również. Młodzi widzowie no, często jakby sugerują się jakimś znanym. Reżyserzy filmów dokumentalnych są mało identyfikowalni, umówmy się. Bohaterowie są prawdziwi, to nie są aktorzy. Więc tak naprawdę na naszym festiwalu przychodzi się głównie na filmy, a nie na tę otoczkę, jaką mamy na przykład w Gdyni na festiwalu filmów fabularnych, gdzie mamy no, gwiazdy, cholernie nie lubię tego słowa, ale niech będzie, gwiazdy polskiego kina. Mamy no, reżyserów jednak filmów fabularnych bardziej kojarzonych, prawda, przez masową widownię. I pomyśleliśmy sobie, że być może takim krokiem w stronę zainteresowania właśnie na przykład młodej widowni jest zrobienie konkursu filmów fabularnych. Krótki metraż to też jest pewna promocja tej kategorii, dlatego że filmy krótkometrażowe, więc takie no do pół godziny przyjmijmy, no trudno je gdziekolwiek zobaczyć. Czasem na niektórych kanałach filmowych one się pojawiają, ale rzadko. W kinach ich raczej nie uświadczymy, chociaż ostatnio Żak takie próby podejmuje, żeby takie pakiety robić filmów właśnie.
Są na festiwalu, co dla ciebie nie jest żadnym odkryciem.
Oczywiście.
Bo przez lata prowadziłeś, może nadal będziesz, właśnie te pokazy filmów krótkometrażowych.
Prowadzę,
na festiwalu w Gdyni.
Nie słyszałem, żebym przestał, ale no, różnie bywa, oczywiście, nie przyzwyczajajmy się. Od lat to robię. Tak, znam te filmy i cenię sobie też kino niezależne. I tu też jest szansa właśnie na to, żeby pokazywać filmy twórców niezależnych, a więc spoza tego klucza szkoły filmowe Studio Munka, prawda? Bo Studio Munka daje taką szansę zrobienia 30 minut. Najczęściej to jest film, który poprzedza debiut pełnometrażowy twórcy. Munk idzie nawet dalej w tej chwili. Słyszałem, że ma powstać też program 60 minut. Byłoby to nawiązanie do świetnej szkoły no jakby filmu telewizyjnego w Polsce. No przecież filmy telewizyjne...
Którego już nie ma.
Oczywiście, nie ma filmu telewizyjnego, a takie filmy robili reżyserzy tej klasy, co Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland,
no i
Wojciech Marczewski.
I Machulski, i Zaorski debiutowali w ten sposób.
Tak jest,
tak,
dokładnie tak.
Telewizyjnymi.
Podobno jest taki pomysł, żeby Munk wprowadził kategorię program 60 minut, a więc to byłby już format filmu telewizyjnego, to również mogłoby poprzedzać ten debiut pełnometrażowy, kinowy. Także myślę, że taki festiwal jak nasz może stać się też jakby promocją właśnie kina krótkometrażowego, gdzie możemy zobaczyć filmy ludzi, którzy za chwilę być może będą stanowić o sile lub słabości polskiej kinematografii. No przecież to są już albo absolwenci, albo ludzie, którzy kończą studia filmowe, no i będą za chwilę robili właśnie duże fabuły. No
tak się złożyło, że właśnie krótki metraż dwukrotnie z Gdyńskiej Szkoły Filmowej właśnie trafił do Cannes, prawda? Także, a teraz dowiadujemy się, że absolwent, co prawda, to znaczy to nie jest już film zrobiony w ramach nauki w Gdyńskiej Szkole Filmowej, ale absolwent Eryk Lenartowicz znowu zrobił film, który także będzie w Cannes. Także ten krótki metraż jest jakąś taką naszą dosyć dużą chyba siłą na skalę europejską. Mamy jakąś przekładnię, no ci prawda. Młodzi ludzie, bo to zazwyczaj przecież bardzo młodzi ludzie, mają jakąś przekładnię na smak, na gust, na wrażliwość reszty świata, że
tak,
trafiają.
No, selekcja do Cannes jest przecież no, straszliwa. Tam te 7 filmów wyselekcjonowanych młodych ludzi, no to jest wybieranych spośród kilku tysięcy filmów. I tak Elżbieta Benkowska przecież swego czasu trafiła do Cannes chociażby z Gdyńskiej Szkoły Filmowej, ale też w roku ubiegłym mieliśmy film przecież Najpiękniejsze fajerwerki Ewe. Aleksandry Terpińskiej, również był film pokazywany w Cannes. Będzie też, już to mogę zdradzić, na naszym festiwalu przeszedł pomyślnie selekcję. 21 filmów wybraliśmy do konkursu krótkometrażowych filmów fabularnych. Może właśnie od tego konkursu zacznę. O ile dobrze pamiętam, 9 reprezentuje Studio Munka, co nie należy tutaj jakby się dziwić, bo Studio Munka no bardzo jakby przygotowuje że film na etapie produkcji, czy nawet preprodukcji. I w związku z tym no te filmy nie schodzą poniżej pewnego poziomu. Powiem szczerze, że nawet w czasie selekcji, ponieważ no nie możemy tych filmów przyjąć 30 czy więcej, bo nasz festiwal po prostu nie jest tak obszerny, ale kilka filmów ze studia Munka przepadło u nas w kwalifikacjach. No ale jest 9, czyli najwięcej ze studia Munka. Bardzo silną reprezentację tworzy też Katowicka Szkoła Filmowa imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Są 2 filmy gdyńskie. No i są 3 filmy niezależne i to myślę, że też warto podkreślić. Tak, to są filmy spoza szkół, spoza studia Munka. To są takie filmy jak Bogdan i Róża Mileny Dudkowskiej, Sen o Warszawie to jest Łódź Czuchnowskiego, Modus Operandi Remigiusza Biernackiego, zresztą twórca z Trójmiasta. I trzeci film niezależny to muszę popatrzeć. Tamtej nocy. Film Padchowla Kostyszyna. Film dość wstrząsający, oparty na prawdziwych wydarzeniach. Pewna kuratorka sztuki no, po wernisażu zostaje, że tak powiem, zatrzymana przez policję i oskarżona o napaść. Ona stanęła w obronie kogoś pobitego. No i wydaje się aż niemożliwe to, jak zostaje upokarzana przez policjantów w czasie przesłuchiwania, a okazuje się, że historia ta jest prawdziwa. I to jest jakby najbardziej przerażające w tym filmie fabularnym. Mhm. Zresztą grają znani aktorzy Hanna Konarowska i Piotr Stramowski, więc gorące dość
nazwisko. To znani aktorzy, tak, to znani. A będą na przykład właśnie aktorzy występujący, tak jak Piotr Stramowski albo inni na festiwalu?
Tego jeszcze nie wiemy, jest trochę za wcześnie. To na pewno zdradzę tuż przed festiwalem. Dobrze. Natomiast ze znanych aktorów na pewno u nas pojawi się na festiwalu Anna Pruchniak, która jest w składzie komisji jurorskiej właśnie tych krótkich fabuł. Jury przewodniczył będzie Ryszard Bugajski, no nie wymaga chyba rekomendacji. Młodszym widzom oczywiście jest bardziej znany z takich filmów jak Zaćma, czy Układ zamknięty, czy Generał Nil, ale przecież jest to twórca słynnego Przesłuchania, no, który jest jakby no, kanonem polskiego kina. Film obrosły legendą. Anna Pruchniak i Leszek Starzyński będzie też montażysta znakomity w składzie jurorskim. To jest montażysta filmu Cicha noc, który no, zdobywa wszelkie możliwe nagrody. Gdynia, Orły. Leszek Starzyński zresztą jest dość ciekawą postacią, ponieważ on ma tutaj no, pewne związki z Trójmiastem, dość silne. Wprawdzie pochodzi z Koszalina, ale początki kariery jego związane są z Trójmiastem. Tu studiował na Politechnice, tutaj zaczynał pracować, no powiedzmy w biznesie filmowym. No potem się przeniósł do Warszawy, no i jest w tej chwili takim no, bardzo nie tylko wziętym montażystą, ale też producentem, bo przypomnę, że on jest współproducentem filmu Najlepszy, filmu, który zrobił taką furorę na festiwalu w Gdyni w zeszłym roku. Między innymi dostał nagrodę Radia Gdańsk, tak, czyli Złotego Klakiera, czyli ten film, który zdecydowanie podobał się publiczności. No ale za montaż on dostawał nagrody no, przede wszystkim za współpracę z Maciejem Pieprzycą, bo zrobili razem spektakl Fryzjer przed wielu laty, który został nagrodzony na festiwalu Dwa Teatry. Bliskim ci, Iwona, prawda?
Tak, z Pieczyńskim, zdaje się.
Tak, z Krzysztofem Pieczyńskim w roli głównej. Ja montował ten spektakl. To był w ogóle debiut chyba dramatopisarski Macieja Pieprzycy. Dorota Kolak tam grała także. I na tymże festiwalu w Sopocie Leszek Starzyński dostał pierwszą znaczącą nagrodę właśnie za montaż Fryzjera i potem zrobili kilka rzeczy wspólnie z Pieprzycą, bo film Drzazgi, za który dostał z kolei nagrodę za montaż na festiwalu w Gdyni, był współproducentem filmu Chce się żyć Macieja Pieprzycy, również Jestem mordercą i montował też Jestem mordercą. Także jak widać, z Maciejem Pieprzycą no, bardzo intensywnie współpracują, a jest to jedno z najważniejszych w tej chwili nazwisk w polskim kinie. No, tak poznaliśmy członków jury konkursu filmów krótkometrażowych. A jeśli chodzi o dokument, no to skład też jest bardzo zacny, bo Kinga Dębska przewodniczy jury. Młodszym widzom kojarzy się raczej z filmami fabularnymi, prawda, takimi jak Moje córki krowy, czy Plan B. W postprodukcji już bardzo zaawansowany jest film Zabawa, Zabawa, który w zasadzie miał mieć wcześniej premiery, ale coś tam, jakiś problem był. A Kinga Dębska debiutowała filmem Hell w 2009 roku i tutaj wielu pewnie widzów jakby nie zdaje sobie sprawy, że do tego czasu zrobiła chyba 8 czy 9 filmów dokumentalnych. Stąd poprosiliśmy ją właśnie do jury konkursu filmów dokumentalnych, naszego międzynarodowego konkursu. Kinga Dębska nie dała się długo prosić, z przyjemnością się zgodziła. No zresztą pomiędzy tymi fabułami też zrobiła znakomity dokument Aktorka o Elżbiecie Czyżewskiej. Film sprzed 3 lat, który otrzymał w 2016 roku Orła dla najlepszego filmu dokumentalnego. A więc jak widać, nie zrywa więzi z filmem dokumentalnym. Kindze Dębskiej będą towarzyszyć w jury Karolina Bielawska i to muszę przyznać, że bardzo się cieszę, dlatego że no, Karolina w zasadzie jedną z pierwszych nagród dostała u nas na festiwalu za film Mów mi Marianna, który później no, brylował na wielu zagranicznych festiwalach. Myśmy ją nominowali też do nagrody imienia Jana Machulskiego, Nagrody Polskiego Kina Niezależnego w 2 kategoriach, czyli za najlepszy film dokumentalny i za najlepszą reżyserię. No i w listopadzie ubiegłego roku w Warszawie podczas Cinema Forum Karolina Bielawska dostała te nagrody, właśnie odebrała je. Także nasza laureatka, ona otrzymała też Nagrody Publiczności za Mów mi Marianna na naszym festiwalu. Ona będzie właśnie naszą też jurorką. A skład, ponieważ jest to konkurs międzynarodowy, uzupełnia gość z Niemiec, Andreas Voigt. Bardzo ciekawa postać. Studiował między innymi fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ale też ekonomię w Berlinie. Później skończył szkołę filmową w Poczdamie. Zasłynął takim cyklem filmów dokumentalnych. To się nazywało Leipzig Filmen. To jest filmy, które robił przez 10 lat, między 86 a 96 rokiem. Powstało 5 filmów, dużych filmów dokumentalnych, które pokazują jakby przemiany, które zachodzą na terenach właśnie tych Lipska i okolic, tuż przed zburzeniem muru berlińskiego, w trakcie i po. Jak zmienia się świadomość właśnie. Te filmy no, przyniosły mu dość taką dużą, no można powiedzieć, sławę nawet w Europie, ale też popełnił film z Krzysztofem Kieślowskim. Spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim, film z 96 roku, 45-minutowy obraz taki telewizyjny, dokumentalny. Właściwie jest to zapis rozmowy z Krzysztofem Kieślowskim, jednej z tego, co kojarzę, ostatnich z wybitnym polskim reżyserem i to jest, wiesz, też również i produkcja, i reżyseria Andreasa Foyta.
No, czyli zacne jury. O całym programie festiwalu to jeszcze nie pora mówić. Na pewno będą warsztaty i spotkania, prawda?
Tak, oczywiście. O tym wszystkim... Retrospektywy naszych jurorów, pokazy ich filmów. Mogę tylko zdradzić, że w konkursie głównym jest 27 filmów, w tym silna reprezentacja polska.
Bardzo
co
silna reprezentacja.
Jest 9 filmów, czyli 1/3, ale bywało nawet proporcjonalnie więcej polskich. Przyznam się, że kilka filmów polskich mogło jeszcze się znaleźć w tym konkursie, no ale nie mieliśmy miejsca i z bólem serca je odrzuciliśmy, bo poziom naszych dokumentów wciąż jest bardzo wysoki i tym razem też tak było. Ale mamy filmy z wielu krajów europejskich, z Holandii, z Niemiec, z Belgii, z Węgier,
z Izraela,
Grecji,
z Australii,
ale też z Izraela,
z
Australii, tak jest, z Iranu, a więc takich kinematografii bardziej no, dla nas jednak egzotycznych.
No ja tutaj z radością witam Marcina Borcharda.
Tak.
Ten jeden tytuł tylko wymienię, ale dla mnie Beksiński album wideofoniczny to jest ciągle taki film, o którym bym chciała jak najwięcej mówić i cieszę się, że on żyje z festiwalu na festiwal, jakby przechodzi. I
tutaj jest jeszcze pewien smaczek, o tym muszę powiedzieć, ponieważ niedawno przyznano Orły. I trzy filmy były nominowane dokumentalne, między innymi film Marcina Borcharda o Beksińskich, Beksiński album wideofoniczny oraz film Piotra Stasika 21 razy Nowy Jork, który już jest bardzo sławny. No, wygrał Stasik i oba te filmy są w naszym konkursie. Może tym razem będzie inaczej.
No, 27 tytułów, z czego sporo, ale jednak nie wszystkie polskie, więc myślę, że tutaj będzie naprawdę przede wszystkim co oglądać, bo to jest zawsze takie niezwykłe spotkanie z bardzo wieloma światami, sprawami, ludźmi, problemami, prawda? I tutaj nagroda Brama Wolności, 20 000 złotych.
Tak, to jest nagroda prezydenta miasta Gdańska.
A za fabułę Gdańskie Dźwigi 5 000 złotych.
No tak na początek.
Tak dla początkujących.
Tak, to tyle Stowarzyszenie Filmowców Polskich przeznaczyło. Oni są fundatorem nagrody. Ale ja myślę, że tu też prestiżowo trzeba podejść do sprawy.
Nie, no oczywiście, że tak. Także, a mogę zapytać teraz Stand By Studio, ponieważ też, jak się okazuje, tworzycie filmy, tworzycie teatr. Rozumiem, że też chodzicie do kina, prawda, czy oglądacie dokumenty. I nie pytam o tytuły konkretne, ale co was teraz najbardziej pociąga, interesuje w dokumencie, w fabule, jakie tematy, jakie sprawy, co was kręci, przejmuje, czego byście chcieli więcej? Tak jak słuchaliście tutaj też o różnych sprawach, które się... Takie co za ogólne pytanie.
Czasem naprawdę ciężko jest określić, żyjąc na naszej jakby szerokości geograficznej, bo jesteśmy Polakami wszyscy, co dzieje się na świecie. Dlatego ja bardzo lubię filmy dokumentalne. One po prostu potrafią nam pokazać wydarzenia, historie często, które mówią o ciężkich, trudnych sprawach, które tak naprawdę nie miałyby miejsca w naszym świecie, na które Polska jest zbyt rozwinięta, bądź mamy inną mentalność, żeby takie rzeczy się wydarzyły, bo po prostu byśmy do nich nie dopuścili. Filmy dokumentalne są i muszą jakby pokazywać świat, kształtować postrzeganie go przez młodych ludzi. I podoba mi się zamysł artystyczny o ominięcia tej otoczki właśnie festiwalowo-nazwiskowo-gwiazdorskiej, żeby skupić się na filmach.
Ja myślę tutaj, że też ważne jest dla nas, my żyjemy w bardzo takim wielkim pędzie. My mamy po 20 parę lat i my tak naprawdę wszystko robimy na kalendarz. My się umawiamy na konkretne godziny i na konkretne dni i brakuje nam też takiego momentu zatrzymania się w życiu. I w pewien sposób myślę, że filmy dokumentalne pokazują właśnie ten moment nie tyle wyciszenia, co po prostu zatrzymania się w rzeczywistości tu i teraz.
Uważność się mówi, prawda?
Zdecydowanie.
One pokazują
w ogóle
jakieś kawałek,
ćwiczenie
ale
się.
Tak, że tak. Dowiadujemy się znacznie więcej, niż gdybyśmy się sami próbowali dowiedzieć, prawda? Będąc, nie wiem, w Kenii, czy w Iranie, czy gdziekolwiek, w zakładzie pracy, o którym jest
też,
jakiś film.
Też w pewien sposób ja myślę, że brakuje nam młodym takiej uważności w patrzeniu na tym, co jest też na naszym podwórku i na tym, co jest u sąsiada.
Nie wystarczy patrzeć, trzeba mieć ten patent na widzieć jednak, bo możemy sobie przeczytać encyklopedyczną definicję właśnie zakładu karnego, a zobaczyć film,
konkretną historię człowieka, skupienie się na człowieku. Zresztą to tutaj w teatrze też jest bardzo ważne, żeby skupić się na człowieku i na jego historii. Nie na ogólnym problemie, nie na jakiejś sprawie, tylko na konkretnej historii konkretnego człowieka. I właśnie to pokazują filmy dokumentalne. I to jest taka bardzo duża wartość.
To prawda. Mnie też zawsze fascynował mnie bohater. To jest jakby punkt wyjścia dla większości filmów dokumentalnych. I czasem ten bohater jest tak fascynujący, że z całym szacunkiem dla filmu fabularnego, który też zawsze sobie ceniłem i cenię, nawet wybitne kreacje aktorskie nie są w stanie przeskoczyć czasem bohatera, który jest tak prawdziwy do bólu. I mam nadzieję, że takich bohaterów też będzie szansa nawet u nas zobaczyć. Mhm. Mogę już zdradzić troszeczkę. Jest taki film Przerwana misja, no, wokół którego jest pewna otoczka, taka dość, powiedziałbym, niepokojąca. To jest film Petro Aleksowskiego, twórcy związanego stąd pochodzącego, z Gdańska. Tu mieszkają jego rodzice, on wprawdzie mieszka już pod Warszawą od wielu lat. Świetny autor zdjęć, między innymi do filmu Cześć Tereska, nagradzany za zdjęcia. On zrobił wcześniej dokument o swoim ojcu, Macedończyk, bo jego ojciec jest Macedończykiem z pochodzenia. Wstrząsająca historia. Był ten film pokazywany u nas i wyróżniony na festiwalu Gdańsk Doc Film Festival. Natomiast teraz zrobił film Przerwana misja. I co ciekawe, powstają filmy o ludziach, którzy walczą, nie wiem, w Afganistanie, w Iraku, są w pewnym sensie najemnikami, prawda? Ale głównie są to fabuły, proszę zwrócić uwagę. Amerykanie robią też fabuły, nie robią dokumentów, bo to jest bardzo niewygodny temat. Nawet dla władz amerykańskich.
No, za dużo by musieli pokazać.
Tak jest.
Jeżeli chodzi o dokumenty.
I tu pewne rzeczy są powiedziane, które też niekoniecznie się muszą podobać, na przykład, nie wiem, dowództwu wojskowemu w naszym kraju, więc znam historię powstawania tego filmu. No, Petro Aleksowski zresztą jest w dość specyficznej sytuacji, bo sam nagle z dnia na dzień stał się niepełnosprawny. Tak jak bohaterowie jego filmu. Ponieważ realizował zdjęcia do filmu z Joanem McGregorem, który reżyserował Patryk Wega. Nie pamiętam tytułu, to był krótki filmik taki dla Showmaxa czy Netflixa bodajże realizowany.
Showmaxa
chyba.
Zagaz mi nie współpracuje.
I na lotnisku w Bemowie, gdzie odbywały się zdjęcia, został postrzelony przez, uwaga, żołnierza Gromu, co jest w ogóle szokujące. Nabojem, który niekoniecznie powinien się w tym miejscu i tam znaleźć. Sprawa jest bardzo dziwna. I nagle jakby losy reżysera tego dokumentu o tych okaleczonych właśnie uczestnikach wojen i fizycznie, i psychicznie, bo o takim okaleczeniu trzeba mówić w przypadku żołnierzy, którzy walczą właśnie tam, on nagle jakby stał się jednym z nich w pewnym sensie. Petro będzie z nim spotkanie na pewno w czasie festiwalu, to już mogę zdradzić. I wszystko wskazuje na to, że będzie też bohater jego filmu, jeden z tych dwóch, bo tam jest dwóch bohaterów. I myślę, że takie właśnie spotkania dla publiczności są nie do przecenienia. Właśnie z żywymi ludźmi, którzy są bohaterami tych filmów dokumentalnych.
No, już widzę chęć wybrania się na ten festiwal w oczach naszych gości, tak?
Tak, bardzo chętnie.
A gdzie będą projekcje?
Projekcje tradycyjnie od 2015 roku w Europejskim Centrum Solidarności, które nas przytuliło w momencie, kiedy moje ukochane kina Neptun, Helikon kameralne zniknęły z powierzchni Ziemi, bo wcześniej przez lata tam gościliśmy, tak, oczywiście. Właśnie. No i od 2015 roku, a więc to, jeżeli dobrze liczę, to będzie czwarta edycja w ECS-ie. Rezygnujemy z sali BHP. Wyznaję to ze smutkiem, bo zawsze liczyłem na genius locji, że to takie miejsce szczególne. Tam pokazywaliśmy różne filmy, wspomnienia o różnych dokumentalistach. Mieliśmy taki cykl In Memoriam. Tam pokazywaliśmy też filmy naszych jurorów, ale to miejsce się jednak troszeczkę nie sprawdziło. Nie wiem, być może to nasza wina, kwestia marketingu. Pokazy jurorów będą też w ECS-ie w innej sali. Nie tam, gdzie filmy konkursowe, ale także wszystko już będzie skumulowane w Europejskim Centrum Solidarności.
Czyli tam będzie też można spotkać, może nie na czerwonym dywanie i może nie rozpoznawalne z twarzy
na betonie
gwiazdy, ale ludzi bardzo interesujących.
Znaczy, nie wykluczam, że kilku aktorów się pojawi jednak w związku z tymi fabułami, bo tam naprawdę dobrzy aktorzy grają w tych krótkich fabułach polscy. Będzie Ania Pruchnia, jak to już mówiłem, aktorka, jedna z chyba z najbardziej utalentowanych młodego pokolenia. Takie sławy reżyserskie jak Ryszard Bugajski czy Kinga Dębska. Mhm. Choćby z tego względu też jakby są to atrakcyjne postaci. No ale przede wszystkim stawiamy na filmy, na poziom filmu.
A czy możemy powiedzieć o czymś, co w jakiś sposób łączy albo dominuje, na przykład w tych krótkich filmach fabularnych, co jest takim oddechem czasu, czy jakaś tematyka się powtarza, czy jakiś sposób pokazywania. Ja tutaj bardzo niewiele z tych filmów znam, ale o ile dobrze pamiętam Filipa Ignatowicza, na przykład Nowy Bronx, to mówię, o ile dobrze pamiętam, to jest taki film częściowo kręcony komórką, eksperymentujący z obrazem, prawda, i tak dalej. No to chociażby.
I film o młodych ludziach przede wszystkim.
I bardzo tak.
Dla młodych ludzi o młodych ludziach.
Z Gdyni o Gdyni, nasze chyba tam jakieś miejsca portowe, ale pokazane właśnie tak, jako taki Nowy Bronx.
Myślę, że jeżeli tak pytasz, te filmy są bardzo różne, ale jednak jest wspólny mianownik. Przede wszystkim pokazują spojrzenie młodych ludzi na współczesność. Mhm. To na pewno. Wielu bohaterów jest bardzo młodych też tych filmów. Ale zdarzają się też takie obrazy, jak Ja i mój tata, Aleksandra Pietrzaka, który teraz za chwilę będzie debiutował już na dużym ekranie. I to jest film o bardzo trudnej relacji między ojcem i synem. Syn też już jest dość dojrzały, gra go Łukasz Simlat. Ojca gra Krzysztof Kowalewski. Znakomita kreacja weterana polskiego kina. Gra ojca chorego na, dotkniętego chorobą Alzheimera. I te relacje, wiadomo, z założenia są bardzo trudne. I ten film doskonale to pokazuje. Zobaczymy w filmie Elizabeth na przykład też z kolei aktorki dawno nieoglądane. Maria Mamona, to wiadomo, zaćma Ryszarda Bugajskiego, tak? Główna rola. Ale Emilii Krakowskiej czy Barbary Burskiej naprawdę dawno nie widzieliśmy na ekranach.
Maria Mamona to jest główna rola, ale...
Ale też długi czas właśnie nie pokazywała się w filmach. Więc mamy tutaj Alicja Jachiewicz, jeszcze z Kolumbów pamiętna. Te aktorki się pojawią w takim specyficznym konkursie dla starszych pań, tak? Który się tam odbywa. Jest to szansa na zobaczenie fantastycznych aktorek, seniorek już.
Z którymi zaprzyjaźnili się bardzo młodzi twórcy, żeby pokazać swój świat,
tak jest,
prawda?
Bo to zrobił młody człowiek, Wojciech Klimala, ten film. Zresztą Wojciech Klimala jest tutaj zaskoczeniem, bo zrobił też znakomity dokument Hugo. I jako jedyny twórca będzie miał film i w konkursie filmów dokumentalnych, i w krótkich fabuł.
To wszystko przed nami. Podobnie zresztą jak premiera spektaklu Fortynbras się upił na podstawie dramatur Janusza Głowackiego. Stand by Studio zapraszamy w czwartek najbliższy 26 o 19. Uniwersytet Gdański, Sala Teatralna Wydziału Neofilologicznego. A powiedzcie, czy ten wasz filmik, który będzie pokazywany w Cannes, to jest gdzieś do obejrzenia?
Tak, na naszym YouTube'owym koncie. Stand by Studio, ostatnia kolejka.
Także zapraszamy.
To można sobie zrobić taki deser do dzisiejszego salonu.
Z przyjemnością obejrzymy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Stand by Studio reprezentowali Maksym Michałowski, Maria Dworzecka i Paulina Pietrzak. Tomasz Żółtowski, dyrektor artystyczny Gdańsk Doc Film Festiwalu. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
I do usłyszenia.